Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Olejko, głębokie południe Galicji.
A jednocześnie przewodniczący Rady Muzeum 303 w Napoleonie.
To z punktu widzenia wyboru właściciela, z dumą starając się nosić, a co więcej, pełnić rzeczoną funkcję. Nie mnie oceniać, czy wychodzi to dobrze, ale powód do dumy spory.
Panie profesorze, dosłownie za półtorej godziny będziemy świętować pierwszy polski lot lotnictwa wojskowego, właściwie 101-lecie, dobrze liczę?
Dokładnie tak, 101 lat wstecz. Przedpołudnie, 5 listopada roku 1918, punkt na mapie Persenkówka, mała stacja kolejowa, dziś na terenie tego samego miasta, choć nie w tym samym kraju. Persenkówka to dzisiaj dworzec podmiejski kolei na terenie Lwowa, obszar Republiki Ukrainy, wówczas terytorium rozpadających się, no jeszcze istniejących formalnie Austro-Węgier.
I ten pierwszy lot związany jak najbardziej z polskim lotnictwem, dwaj lotnicy, samolot rozpoznawczy, lot rozpoznawczy, a jednocześnie i bojowy, ponieważ pierwsze bomby zrzucone to 5 listopada 1918 roku.
Trzy bomby. O wadze historycy biją się cały czas dzisiaj na poważne miecze, czy 10 kilogramów miała każda, czy 12,5 kilograma. Załoga dwuosobowa, dwa polskie ciała, maszyna i tu po raz kolejny spojrzenie, czy był to F-Fact C2, czy Brandenburg C1. Zdecydowanie większość głosów przeważa za tym, że była to maszyna F-Fact C2. Czy były polskie oznakowania? Nie. Zatem dlaczegoż nie było jeszcze do końca sprecyzowane, co znaczy, nawet lwowskich pasów nie zdążono wymalować, zatem były czarne punkty ze względu na to, że zamalowano tą rzecz barwą czarne krzyże. Kogo bombardowano? Oddział ukraińskich sieciowych strzelców, który drogą kolejową przyjechał, notabene nie pierwszy, bo dobę wcześniej już pierwsze oddziały z dalekich Czerniowiec, popularnych ususów, kierowane były do miasta, które formalnie stanęło w ogniu nie 1, a 4 listopada 1918 roku. Więc pierwsze 4 dni listopadowych zmagań to wymiana strzałów pomiędzy stroną polską i ukraińską, zdobywanie, powiedzmy sobie, terenu i popularności od 4 listopada, barykady i nie tylko. Rok temu, 5 listopada, w setną rocznicę, miałem przyjemność z kamerą telewizji Rzeszów być na Persenkówce. Byliśmy jedyną ekipą telewizyjną, która wpadła na ten pomysł, żeby kręcić materiał filmowy dokładnie w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Przesympatyczne opinie ze strony pani pracującej w rzeczonym budynku dworca o treści, a wy tu czego? I to jest właśnie fenomenalne, kiedy po 100 latach człowiek dowiaduje się, w cudzysłowie, w domu będąc, a wy tu czego? My tu niczego, my u siebie jesteśmy.
I tak właśnie się to zaczęło. I tak samo polska szachownica Stefan Stec.
To według legendy, według dokumentów, według doświadczeń i według ostatnich badań, a trwających co najmniej 10 lat wstecz, Stefan Stec był trzeci, który woził rzeczoną czerwono-białą szachownicę. Frank Linker Crawford, notabene mieszana krew brytyjsko-galicyjska, no bo Czech i Brytyjka, a miejsce urodzenia Kraków, był drugim. Marian Gaweł, czystej krwi prawnik z Galicji, kończący nie gdzie indziej, tylko w Sanoku, pani Sabino, w Sanoku, zdobywający wykształcenie. On pierwszy wymalował czerwono-biały znak na swojej maszynie i od tego w zasadzie się wszystko zaczęło. Dlaczego legenda Steca? To proste. On z maszyną, z tym znakiem przyleciał do Warszawy w listopadzie 1918 roku z wieściami. Co dzieje się we Lwowie, a działo się bynajmniej nie do końca dobrze, a potem historycy poszli już tak zwanym skrótem w toku myślenia. Zatem, jeżeli to było jego godło, to znaczy, że on był pierwszy. Był trzeci.
I też te loty nad Lwowem słynne, chociażby z przyśpiewek ludowych, właściwie miejskich przyśpiewek, że w powietrzu latają dwa Stefany.
No Bastyr i Stec to bądź co bądź para niesamowita. Bastyr i pojęcie bastyrowe dzieci, on stworzył lwowski oddział lotniczy, on porwał duchem i nie tylko. On był duszą, pomysłodawcą, to był wódz w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomimo choroby serca latał, notabene ta choroba serca zabiła go w sierpniu 1920 roku w czasie startu do lotu bojowego przeciwko bolszewickiej kawalerii. Stec, zawadiaka lwowski znad frontu włoskiego, as, no, bądź co bądź, Kaiserlicher Königliche Luftfahrttruppen, posiadało kilkudziesięciu zacnych pilotów. Każdy, kto przekroczył liczbę 5 zwycięstw powietrznych, mógł sobie mówić, że był asem. Zatem pytanie, czy ta piątka jest udowodniona ze strzeleniami doby późniejszej? I tu po raz kolejny historycy biją się, uderzając w mocne zbroje, gdyż to, co jest zapisane w polskiej historii lotnictwa, iż kwietniowa walka z 1919 roku nad Sokolnikami z samolotem ukraińskiego lotnictwa, notabene francuskiej konstrukcji wyprodukowanej w Rosji, za sterami którego siedział czystej krwi Niemiec oberleutnant Franz Rudorfer. Owszem, walka była, starcie zakończyło się polskim sukcesem, ale zestrzelenia nie było, dokumenty doby ostatniej odtwarzające tamte wydarzenia przeczą temu, aby porucznik Stec odniósł nad Lwowem owo powietrzne zwycięstwo. Warto natomiast wspomnieć, że w styczniu 1919 roku mieszany tandem czesko-polski odniósł takoweż zwycięstwo, gdyż samolot Brandenburg C1, więc konstrukcja nieistniejącego państwa, obserwator Polonus, pod chorążą obserwator Stanisław Pietruski, a za sterami siedział czystej krwi Czech, sierżant pilot Józef Cagasek. Stąd też, jeżeli tak byśmy na to zerknęli, to te powinowactwa polsko-czeskie to chyba od czasów Żiżki i Grunwaldu ciągną się do dzisiaj.
Lwów to też początek kolejnych historii. Okres walk polsko-bolszewickich, no w momencie, kiedy Tuchaczewski idzie na Warszawę, Lwów stoi otworem. Kto go zatrzymuje? Lotnicy.
Druga bitwa o Lwów. Sierpień 1920 roku. I tu trzeba brutalnie spojrzeć prawdzie w oczy. Cztery dywizje kawalerii pierwszej konnej armii idące po to, żeby, jeżeli padłby Lwów, za Lwowem znajdowały się już tylko Karpaty. Wielka polityka sugerowała przejście przez góry, ale najpierw trzeba było zająć miasto, złupić, zostawić po sobie pożogę, to co zostawiała po sobie bolszewicka kawaleria. Co było za Karpatami? Węgry. Znane z roku 1919 z swoich proczerwonych nastawień, a jeżeli rewolucja rad mogłaby ogarnąć całą Europę, to kto wie. Najpierw było 19 maszyn, ostatniego dnia było 14. Stąd też 18, 17, 16, 15 sierpnia 1920 roku i to, co dzieje się na wysokości Lwowa, jest rzeczą niebywałą. Nie dowodzi już wspomniany słynny twórca Bastyrowych dzieci. Wypadek w kabinie samolotu myśliwskiego zakończony śmiercią. Żałoba. Ale tym, co zostało z czterech polskich eskadr, w tym z siódmej polsko-amerykańskiej eskadry myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, dowodzi czystej krwi Jankes, major pilot Cedric von Leroy. I to on wymyślił koncepcję lotów, które można określić jako loty taśmowe. Dwie maszyny lecą, atakując cele. Notabene jest to kawaleria cały czas przemieszczająca się. Wracają, w tym samym czasie startują dwie następne. I trudno się dziwić, że trzeciego dnia w dokumentach bolszewickich znajduje się zapis, że kilka polskich maszyn zatrzymało całą sowiecką dywizję kawalerii w marszu na Lwów, a trzeba było pokonać tylko 50 kilometrów. I to tylko okazało się niewykonalne. Dwupłatowce ze sklejki z płótna, pilotowane przez Polaków i Amerykanów. Cud nad Lwowem stał się w sierpniu 1920 roku. I to jest przykre, że o orlętach lwowskich i o wydarzeniach z roku 1918 uczy się każde dziecko. To kogo się w tym kraju uczy o sierpniu 1920 roku pod Lwowem i o tym, że grupa kilkunastu lotników ocaliła miasto, mając przed sobą ponad 20-tysięczną konną armię.
Tak, mechanicy wtedy łatali nie tylko dziury po przestrzelinach, ale niejednokrotnie przód dolnych płatów, które były uszkadzane od zderzeń z jeźdźcami, ponieważ lotnicy latali na wysokości jeźdźców.
Jeżeli się stosuje strategię ataku koszącego, a kosynier popularny to jest atak na wysokości dwóch, czasem nawet półtora metra, stąd przy szybkości ponad 100 km na godzinę ani grzywa końska, ani głowa ludzka nie są w stanie wytrzymać sprawami fizyki. Stąd osobiście wolałbym nie być żadnym z mechaników, którzy takie w cudzysłowie artefakty bitewne wyciągali z podwozi i nie tylko, ale to jest również jeszcze jeden bardzo ważny element. Efagi D3, konstrukcja pamiętająca Austro-Węgry, Ansaldo A1 Balilla, czyli popularne latające trumny, pamiętające czasy sił powietrznych Włoch. Notabene lotnictwo włoskie nie chciało tego sprzętu u siebie. Kota w worku przekazano w Rzeczypospolitej, ale latano na tym, na czym się dało. Stąd według tezy siła złego na jednego. Tamtego lata, w roku 1920, gdyby nie te 19, a na ostatniego dnia 14 maszyn, lepiej nie myśleć, co stałoby się z miastem, które tak dumnie w herbie nosi zapis Semper Fidelis. Bo z punktu widzenia doświadczeń kozackich z XVII wieku, a tu myślę, że zostałyby podwojone, jeżeli nie potrojone w przypadku miast zdobytych, to oprócz kamienia na kamieniu, to myślę, że żywa dusza w tym mieście by nie przetrwała.
Czas Lwowa i czas wojny polsko-bolszewickiej to też czas pierwszych takich kombinowanych operacji lotniczo-lądowych, na przykład słynny atak kilku eskadr myśliwskiej, wywiadowczej, 21. eskadry niszczycielskiej, jedynej wtedy eskadry bombowej i zdobycie między innymi 4 pociągów pancernych. To też początek kariery przyszłego dowódcy lotnictwa polskiego, generała Ludomiła Rajskiego.
Słowem, ciągnie wilka do lasu i wracamy po raz kolejny do koncepcji Stefana Bastyra, czyli loty o charakterze grupowym. Nie jedna maszyna, nie dwie, tylko bierzemy całą 6. eskadrę, a potem 6. i 7. eskadrę i jeżeli weźmiemy przykład z maja 1919 roku i uderzenie pod Kuligowem, gdzie dowodzący oddziałami piechoty mówili, iż lotnicy czołgali się wręcz po ukraińskich, mając na myśli okopy ukraińskiej halickiej armii. Koziatyn, uderzenie na stację kolejową, rok 1920, zablokowanie 4 pociągów pancernych, wspomniana kariera Kogusz. Legionista, rodem z Małopolski, notabene jesteśmy sąsiadami, mieszkam w sąsiedniej gminie, dwie wioski dalej. Porucznik, pilot Ludomił Antoni Rajski, pod Łowczówkiem w grudniu 1914 roku ranny, krótka rekonwalescencja i krótka informacja. Zapraszamy do właściwego munduru, zatem po ojcu do lotnictwa tureckiego. Człowiek, który od roku 1916 jest jednym z lotników sił powietrznych otomańskiej Turcji, a potem, kiedy mu powiedziano, wracaj do domu, dobrze, że wiedział, gdzie ten dom jest, via Morze Czarne, via Odessa, via dywizja generała Żeligowskiego, następuje powrót do Lwowa, krótkie kilkudniowe dowodzenie i chyba włos jeżący się na głowie. Mówił kilkoma językami, ale angielskiego nie znał, a on był pierwszym dowódcą polsko-amerykańskiej 7. eskadry myśliwskiej, tej, której Godło, czyli późniejsza Czamara Kościuszkowska z kosami, trafi na burty dywizjonu 303. 21. eskadra niszczycielska, wizję działań przeciwko kawalerii z zastosowaniem najcięższych samolotów bombowych lotnictwa polskiego. Niekoniecznie jedno, ale również dwumotorowych. Rok 1920 pokazujący, że powód do gapy z zielonym wiankiem uzasadniony, zaloty bojowe, powód do virtuti militari, zarany bojowe i nie tylko, tłumaczyć tego nikomu nie trzeba było wówczas. Wodzem polskich sił powietrznych zostaje w roku 1926 pułkownikiem będąc w II Rzeczypospolitej. Pierwszy, oprócz generała Macewicza, generał Sił Powietrznych Rzeczypospolitej, ale stricte z tego typowo polskiego chowu.
Jednocześnie, tak jak pan profesor zauważył, początek słynnej eskadry kościuszkowskiej. 7. eskadra myśliwska, później 111. eskadra myśliwska walcząca w obronie Warszawy w 1939 roku, a później dywizjon 303, którego godło i którego tradycje kultywuje między innymi Muzeum 303.
Więc trzeba pojechać do Lwowa, trzeba zatrzymać się na wysokości placu, gdzie Adaś spogląda na przychodzący tłum. Zaraz, przecież Adaś jest tylko w Krakowie. No, przepraszam bardzo. Adaś stoi również we Lwowie, ten bardziej znany. A następnie spojrzeć prosto w stronę budynku, gdzie będzie znajdował się magiczny napis Hotel Georges. Wystarczy wejść do środka, poprosić o wejście do restauracji, wybrać sobie stolik. Historycy nie wiedzą, przy którym stoliku Elliot Chess narysował rzeczone godło, ale to on jesienią roku 1919 zaiste zainicjował ten znak graficzny. Rok 1920, znamienita dekoracja tych z pilotów amerykańskich, którzy wsławiwszy się w działaniach wojennych roku 1920 otrzymywali nie tylko krzyże walecznych, ale również virtuti militari. Co jest charakterystyczne, major pilot Cedric von Leroy, co jest potwierdzone w jego dokumentach osobowych, chyba jest pierwszym polskim lotnikiem, który jest pierwszym lotnikiem lotnictwa polskiego, który otrzymał tak zwane bezatu. Bezatu z okresu II wojny światowej to 4 nadania krzyża walecznych i virtuti militari. Jednego dnia virtuti militari oraz krzyż walecznych nadany po raz pierwszy, drugi, trzeci i czwarty otrzymał od dowództwa polskiego wspomniany Jan Kes w ramach długu honorowego, dowodzący w roku 1920 obroną Lwowa. Godło znamienite wylądowało dopiero w III wolnej Rzeczypospolitej.
Lotnicy lwowscy to nie tylko historia Lwowa, ale też jak najbardziej 39 rok i związek tutaj z terenem
od strony przejazdu przez Łódź Onegda i każdy, kto mknął na północ, przejeżdżając przez miasto, klął szpetnie, gdyż tłok, 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 tłok. Kto zatrzymywał się, raczej kto przejeżdżając przez rondo lotników lwowskich zadawał sobie pytanie, skąd takoważ nazwa? A kto bronił Łodzi w roku 1939? Jeżeli nie 36 Dywizjon Myśliwski, 161 i 162 Eskadra Myśliwskie. PZL P7A, wtedy to już wraki, graty latające, PZL P11, młodsze od nich, niemniej jednak ustępujące stronie niemieckiej. Tak, zaszczytna karta obrony Lwowa, obrony Widzewa, lotów nad ziemią sieradzką, z zapędzaniem się w rejon granicy z Rzeszą Niemiecką, wtedy jeszcze nie było Litzmannstadt. Stąd też te lwowskie charakterystyczne godła indyków 162 eskadry. Warto, że to cieszy, że zostały wyeksponowane w mieście Włókniarzy, aczkolwiek wracając do pytania, ile osób jadących przez rondo lotników lwowskich kojarzy to rondo z rokiem 1939?
Teraz chyba coraz więcej.
Tak mniemam i takie nadzieje w tej materii pokładam.
Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.